spotykamy się teraz z moim gościem, czyli z Michałem Oleszczykiem, o którym, tak jak powiedziałam, jest wykładowcą na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jesteś twórcą podcastów, między innymi Spoiler Master, a wraz z Sebastianem Smolińskim prowadzi Foreign Correspondence. Witam, panie Michale.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Mam nadzieję, że dobrze nas słychać. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy. Natomiast nie wiem, czy będzie to horror, będzie to komedia, czy będzie to dramat, ponieważ chciałam pana jako specjalistę podpytać o to, co w tym kinie wydarzyło się w związku z pandemią. Czy faktycznie mamy do czynienia z horrorem, czy wręcz przeciwnie, możemy wyciągnąć dużo pozytywnych emocji, dużo plusów i być może wydarzyło się w tej działce coś tak pozytywnego, o czym powinniśmy wiedzieć, a kina były uśpione i być może do nas nie dotarło.
No to bardzo złożona kwestia, bo wydarzyło się oczywiście mnóstwo rzeczy. Ja bym powiedział, że najwięcej się wydarzyło w nas samych jako widzach, dlatego że zmieniają się nasze nawyki odbiorcze. Już od ponad roku prawie nie chodzimy do kina. Te momenty krótkich otwarć były rzeczywiście no tylko momentami. No i zaczęliśmy być widzami w pełni sieciowymi, to znaczy zdecydowana większość z nas ogląda filmy na streamingach, w telewizji i po prostu kino zawitało do naszego domu w takim wymiarze, w jakim no w zasadzie to jeszcze w historii nie miało miejsca, bo od początku historii kina nie było takiej sytuacji po prostu przez te 120 lat, żeby nagle wszystkie kina na świecie pozamykano i to na tak długi okres, więc w nas zmieniło się bardzo dużo i pytanie, jak będziemy do tych kin wracać, czy będziemy już innymi widzami. W samym kinie oczywiście też bardzo to jest wstrząs, jeżeli chodzi o przede wszystkim no, ten wielki potok pieniędzy, strumień pieniędzy, jaki płynął z kas kinowych, prawda, każdej godziny, każdego dnia, nagle są pytania o nowe modele dystrybucji, produkcji, jak filmy robić, jak filmy finansować, jak filmy sprzedawać w tych nowych warunkach, tak aby ten biznes, bo pamiętajmy, że nie ma kina bez tej strony biznesowej, żeby on nadal funkcjonował. Więc no jest to przedziwna nowa sytuacja, na pewno bardzo ekscytująca dla wizjonerów, którzy już tworzą nowe platformy, nowe modele istnienia kina, a na pewno bardzo niepokojąca dla kin starej daty, które od roku kurzą się i stoją zamknięte. No i tutaj straty idą w setki milionów złotych, dolarów. No po prostu to są gigantyczne pieniądze, które są przez to stracone. I teraz pytanie będzie, co będzie dalej. Jedyne, co się na pewno nie zmieniło, to jest nasz głód filmów, dlatego że mimo pandemii, może nawet przez pandemię, oglądamy dużo, chcemy oglądać dalej i chcemy, żeby opowiadano nam historię. I to się nie zmieniło.
Powiedział pan o kinach, w których jest kurz. Czy miał pan na myśli kina jako takie w ogóle, w tradycyjnej formie? Czy chodzi o kina związane bardziej z kinem niszowym, może zaangażowanym, może takim, które wyświetla filmy, do których nie mamy dostępu jednak w sieci? Bo ostatnio rozgorzała też taka dyskusja, która mówi o tym, że oczywiście mamy bardzo szybki dostęp do głośnych filmów, do hollywoodzkich produkcji, ale kiedy sięgamy trochę dalej, kiedy szukamy już filmów z lat 60., 70., nawet był podany przykład Obywatela Milka, już nie jest tak łatwo. Piracić czy nie piracić i czy to może mieć związek właśnie z utrzymaniem się tych kin, które są po prostu malutkimi kinami działającymi samodzielnie bądź przy małych instytucjach miejskich na przykład.
No tutaj też sytuacja jest skomplikowana, bo to też nie jest tak, że te kina przed pandemią grywały na potęgę stare filmy, prawda? Dostęp do starych filmów był już utrudniony bardzo i to też jest pytanie, prawda? No, rynek DVD, płyty DVD był dosyć prężny, obecnie będzie się raczej zwijał. Dużo z tych filmów starszych jest wydanych na płytach i ewentualnie możemy je znajdywać na różnych, czasami bardzo nawet niedrogich wydaniach, chociażby na aukcjach internetowych. Natomiast paradoks właśnie polega na tym, że jest trochę odwrotnie niż pani zasugerowała, to znaczy filmy mniejsze, filmy arthouse'owe tak zwane, znalazły sobie jakoś drogę do widza, bo okazało się, że festiwale online, prawda, Nowe Horyzonty czy inne, te filmy mniejsze jakoś do tego widza w tych nowych warunkach docierają. o wiele większy problem mają właśnie te wielkie, wielomilionowe produkcje za setki milionów dolarów, takie jak Bond najnowszy, którego wciąż nie widzieliśmy, który już kurzy się na tej półce bardzo długo, prawda? Filmy Marvela, bo one tak bardzo polegały na tym błyskawicznym nasyceniu rynku w jeden weekend w zasadzie, prawda? Kiedy zrzucano ten film po prostu dywanowo, jak bombę na świat i on w jeden weekend zarabiał na przykład kilkaset czy kilkadziesiąt milionów dolarów, no obecnie tego się już nie da zrobić. I te filmy czekają, one czekają w zamrażarce. Nie wiadomo, jak je dystrybuować. Już studia są pełne niepokoju i już niektórzy mówią, chyba Warner powiedział, że 20 swoich najważniejszych premier wypuści w HBO Max, prawda, na jakiś czas. Także te filmy mają większy problem, no bo jak tutaj zarobić tak szybko, tak dużo? Więc to jest też troszkę taka ciekawa sytuacja, że te filmy, które gromadziły, przecież pamiętamy te seanse, kiedy filmy Marvela chociażby miały swoje weekendy otwarcia, szliśmy na, nie wiem, nowych Avengersów, największe sale multiplexowe były wypełnione po brzegi. Obecnie, kiedy będzie taka możliwość, żeby to zrobić bezpiecznie z punktu widzenia epidemiologicznego, żeby zapełnić salę po brzegi? Tego nie wiemy. Więc no, jest tutaj duży znak zapytania i paradoksalnie w tej nowej sytuacji mniejsi gracze mogą też się trochę mniej obawiać niż ci duzi, którzy naprawdę mają dużo do stracenia.
Ale na przykład taki Snyder, który pobawił się formą, wszedł na HBO i pokazał nam superbohaterów w no, ekstremalnym wydaniu, jeśli chodzi o długość, jeśli chodzi o obraz, jeśli chodzi o w ogóle podanie nam dwóch wersji kolorystycznych. Czyli jednak można znaleźć jakąś drogę do produkcji, która wręcz prosi się o to, żeby była produkcją kinową przede wszystkim.
No i to jest przykład z kolei czegoś, co zapewne nie zaistniałoby w porządku kinowym, dlatego że trudno sobie wyobrazić, żeby Snyder przygotował tą wersję i żeby ona weszła w szeroką dystrybucję kinową i żeby ludzie chodzili na tą czterogodzinną, wąskoekranową wersję.
Ja,
prawda,
bym chodziła.
Więc oczywiście, ja też bym chętnie poszedł, natomiast tutaj streaming się okazał wręcz wymarzony do tego rodzaju eksperymentu, więc no, na dwoje babka wróżyła, trochę nikt nie wie, co będzie, tak? Nikt nie wie, jak się zmieniły przyzwyczajenia widzów. Czy to będzie tak? Pamiętajmy też, że widzowie teraz rozsmakowali się w ogromnym wyborze. Jednak no, film na Netflixie, jeżeli nam się nie podoba, po 15 minutach wyłączamy i mamy do wyboru tysiące innych filmów i możemy sobie dobrać ten repertuar sami. Wyjście do kina za te przysłowiowe już 30, pamiętajmy te wysokie ceny złotych, jeżeli chodzi o multipleksy, często mniej, jeżeli chodzi o kina studyjne, to już jest inwestycja w cały wieczór, to już jest jakby, jak idziemy na film, no to idziemy na ten konkretny film i poświęcamy na to kilka godzin, włącznie z dojazdem. Więc teraz pytanie, czy widzowie tak chętnie wrócą do tych multipleksów? Ja nie mam żadnych wątpliwości, że widzowie chętniej wrócą do kin studyjnych, które miały już swoją wykształconą publiczność, nie w sensie edukacyjnym, tylko takim uformowania pewnej grupy, pewnej siatki społecznej, ludzi, którzy kochali kino i którzy szli do swojego lokalnego DKF-u czy klubu filmowego, bo wiedzieli, że tam zobaczą coś wyjątkowego, coś innego, często też w towarzystwie jakiejś grupki ludzi, którzy już znają. Więc o ten powrót się nie boję. On nastąpi, moim zdaniem. Natomiast pytanie, czy wrócimy do tej masowej konsumpcji multiplexowej, no tutaj może multiplexy powinny się bardziej bać.
Tak się zastanawiam, słuchając pana, bo mówi pan pięknie o tym, że wykształcona grupa odbiorców, że jednak formowanie takich grup, które w jakiś sposób się wspierają i są wyćwiczone filmowo. Natomiast patrzę sobie teraz na takie zestawienie Netflixa za 2020 rok, w którym analizuję sobie, powiedzmy, takie top 5 filmów oglądanych w Polsce. No i mam głównie komedie, mam Randki od Święta, mam MILF, mam Niewłaściwą Misję, mam Emily w Paryżu pierwszy sezon i Sex Education drugi sezon. To jest nasza topka, jeśli chodzi o zabarwienie komediowe. Mamy romanse, The Kissing Booth dwójeczka, Prezenty z nieba, Miłość gwarantowana, Zakochany bogacz i Zamiana z księżniczką 2. Następnie są horrory. Na czele w ogóle rodzima nasza produkcja W lesie dziś nie zaśnie nikt, z którą ja mam gigantyczny problem. Następnie Nie słuchaj ich, Nawiedzony dwór z Bly, Dracula, Opiekunka demoniczna królowa. Dopiero później są filmy familijne, które podejrzewam, że siłą rzeczy w związku z brakiem szkoły i tym wspólnym czasem w zamknięciu, który spędzaliśmy z dziećmi, całkiem nieźle się miał i nawet wracaliśmy do starych produkcji typu Park Jurajski na przykład, starych. Ja uwielbiam i to jest moje dzieciństwo, więc nie chcę mówić, że starych, ale powiedzmy, że sprzed lat. Mamy globalne fenomeny jak Dom z papieru, więc nie wiem, czy do końca możemy to nazwać odkryciami. Niemniej ciężko tutaj szukać poza... przeżywaliśmy, tak to jest to nazwane, jak zostałem gangsterem w głębi lasu, Gambit Królowej, Boże Ciało, o którym w zasadzie tutaj chyba świadomie mogę powiedzieć, że faktycznie mogliśmy go przeżywać, filmów zaangażowanych, filmów trudnych. No i teraz pytanie, czy jest to kwestia naszego gustu, czy to jest kwestia tego, że byliśmy tak zbombardowani negatywnymi emocjami, że sięgaliśmy po prostu po, powiedzmy, że łatwą rozrywkę. Nie chcę tego też nazwać w zły sposób.
To jest tylko przypomnienie, że dla większości widzów kino spełnia funkcję utylitarną. Jesteśmy, chyba ze statystyk wynika, jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem w Europie albo jednym z najbardziej zapracowanych, z bardzo trudną sytuacją społeczno-polityczną i dużymi napięciami, więc wydaje mi się, że dla większości widzów kino jest po prostu odskocznią i po tych iluś tam godzinach stresów, zamartwiania się o kredyty i zastanawiania się, czy bliscy wrócą z emigracji, czy nie, po prostu ludzie chcą się odprężyć i ja w tym nie widzę nic złego. Nigdy też nie jest tak, że filmy niszowe czy trudne, które oczywiście są najbliższe mojemu sercu, one nigdy w historii nie były najbardziej oglądane. No, w żadnym kraju nigdy tak nie było, może z wyjątkiem, no nie wiem, Korei Południowej, która znakomicie wykształciła faktycznie taką ogromną kulturę kinofilską i no, mamy też tego rezultaty w postaci chociażby Parasite i tej całej nowej fali. Ale to znaczy, dla mnie nie ma w tym nic niepokojącego, to jest tylko pewne zadanie. To jest też zadanie dla polskich edukatorów, dla ludzi kultury, dla filmowców, którzy no, po prostu to jest zadanie do wykonania, tak, żeby tworzyć takie kino, które będzie jednocześnie przystępne dla widza, jednocześnie na wysokim poziomie artystycznym i będzie też jakby no, oglądane, po prostu oglądane. Wymieniła pani tytuł filmu, któremu świetnie się to udało, mianowicie właśnie Boże Ciało, prawda? To jest film autorski, poruszający ważne problemy, jednocześnie szeroko oglądany jeszcze w kinach, przypomnijmy, to chyba było 1 700 000 czy coś takiego, także to jest ogromna ilość, więc to nie jest tak, że widzowie w Polsce nie są gotowi obejrzeć filmu trudnego. Przypomnę znakomite wyniki kasowe Wołynia, więcej niż znakomite wyniki Kleru. To jest tylko kwestia po prostu pewnej komunikacji z widzem, a jeżeli chodzi o kino eksperymentalne, to takie samo zestawienie moglibyśmy zrobić w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w wielu innych krajach. No, te filmy eksperymentalne nigdy nie będą jakimś popularnym hitem, chociaż właśnie to jest ekscytujące, powiem tak górnolotnie dla nas, to znaczy dla ludzi, którzy zajmują się kulturą, którzy ją popularyzują, którzy mogą przypominać widzowi regularnie, że obok tego kina rozrywkowego są jeszcze inne możliwości i bardzo cieszę się, ilekroć każdą pojedynczą osobę daje się zaprosić, daje się przeprowadzić właśnie na tą stronę kina bardziej ambitnego i też trochę to jest tak, że jak ten bakcyl raz ugryzie, no to potem już ta osoba będzie wracać. Jeżeli ktoś pójdzie raz do kina studyjnego, czy obejrzy jakiś film właśnie autorski i on się spodoba, poruszy coś, jeszcze to będzie opatrzone jakimś komentarzem, dyskusją, zrobiony w sposób ciekawy, przystępny, to ja wiem, że ta osoba będzie wracać, bo po prostu sztuka ma taką siłę. Więc absolutnie nie obwiniałbym tutaj widzów za to, że w sytuacji stresowej szukają po prostu rozrywki, natomiast jest zadaniem tak naprawdę animatorów kultury filmowej, żeby ciągle poszerzać alternatywę, tworzyć przestrzeń tej alternatywy i zapraszać do niej i nie, że tak powiem, używając mądrego słowa, szejmując widzów, że jesteście źli, bo nie oglądacie ambitnego kina, tylko wręcz przeciwnie, pokazywać, jak bogaty jest ten świat kina artystycznego i jak bardzo ekscytujące może być to spotkanie, więc to już jest praca dla nas.
Kończąc troszkę, żebyśmy pozostali w temacie współczesnym i też rodzimego naszego rynku kinowego, a w zasadzie przemysłu filmowego. Chciałam pana podpytać o Sexify, dlatego że wymieniając wcześniejsze tytuły, czy choćby Claire, czy właśnie Boże Ciało, czy nieprzeciętny dla mnie akurat Wołyń, przywołał pan też sytuację kina zaangażowanego jednak społecznie, bo wszystkie tematy, albo historycznie, o może tak, wszystkie tematy, które poruszają te filmy, rozpalają nas też na przykład tabloidowo, tak naprawdę. I teraz pytanie, czy my jesteśmy w takim momencie, kiedy otwieramy się na taką dyskusję, tak jak w przypadku Sexify. Brakowało nam feminizmu, brakowało nam otwartości komunikacji. Ja tu sprytnie będę nawiązywać do tego Borowczyka, o którym wspominaliśmy wcześniej, więc to wcale nie jest takie nowum, że rozmawiamy o seksie w taki sposób albo go pokazujemy, ale mamy nowy fenomen, mamy Sexify. Jak takie produkcje mamy gryźć? Czy to jest właśnie ten kierunek, o którym pan mówił, czyli poszukiwanie widza, pewna otwartość, a równocześnie przesłanie, które może iść za produkcją?
Ja widziałem tylko jeden odcinek Sexify, więc jeszcze nie mam takiej wyrobionej opinii. No, wydaje mi się, że jest to próba jakiegoś właśnie takiego inteligentnego połączenia gatunku z właśnie poszerzeniem pola, jeżeli chodzi o prezentację tematyki erotycznej w polskim kinie. To pole zawsze było bardzo wąskie i bardzo często niefortunnie zagospodarowywane. Oczywiście Walerian Borowczyk jest tutaj ciekawym przykładem, ale też niebezpiecznym w cytowaniu, bo był to twórca bardzo kontrowersyjny i że tak powiem, na pewno nie z tego samego świata, co Sexify.
Zdecydowanie ale jakże piękny.
Ale znakomity. No zresztą jego Dzieje grzechu uważam do dzisiaj za jeden z najlepszych w ogóle polskich filmów. Natomiast Sexify wydaje mi się po prostu próbą takiego wejścia w pewien globalny trend, który widzimy w takich serialach jak chociażby Sex Education, właśnie już wcześniej wspomniane, to znaczy filmów, które odważnie i bardzo tak inkluzywnie podchodzą do kwestii seksualności w Polsce ze względu na taką dużą dominację kultury i obyczajowości katolickiej. Jest to problem i też na bardzo niski poziom edukacji seksualnej, no to wciąż jest jakiś taki temat kontrowersyjny, ale już się spotykam z głosami młodych ludzi, dla których z kolei Sexify jest za mało odważne, tak? To znaczy, że jakby jest tam wciąż niewystarczająco dużo właśnie tej odwagi, która już chociażby w Sex Education jest bardzo daleko posunięta, ale tak jak mówię, tutaj jeszcze wstrzymam się z oceną, bo odcinki są przede mną, natomiast na pewno wskazuje to na pewien taki trend naszej współczesnej kultury, czyli właśnie filmy z jednej strony lekkie, kolorowe, inteligentne, zabawne, które odpowiadają na zapotrzebowanie rozmowy o obyczajowości, o tym, co się w tej obyczajowości zmienia, bo bardzo dużo się zmienia, zwłaszcza mam wrażenie w ostatniej dekadzie, więc tak bym na to patrzył, no i obejrzę jeszcze więcej odcinków.
Panie Michale, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja mam nadzieję, że przyjdzie nam się jeszcze spotkać i porozmawiać o tym, co się stanie, jak te kina się otworzą. Bardzo dziękuję.
Z przyjemnością, bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia.